Więc do tej pory zobaczyliśmy, że Pan Jezus wzywa do siebie wszystkich zapracowanych i przeciążonych. Jest to zaproszenie skierowane do wszystkich grzeszników. Jezus zaprasza grzeszników, aby wzięli na siebie Jego jarzmo i uczyli się od Niego. I jeśli to zrobią, to znajdą ukojenie dla swoich dusz. Taką obietnicę daje im Pan Jezus, czy nam jako grzesznikom. Wezwanie do wzięcia jarzma Jezusa oraz uczenia się od Niego jest wezwaniem do uczniostwa, do stawania się, czy do stania się uczniem Pana Jezusa Chrystusa, stania się naśladowcą Pana Jezusa Chrystusa. Następnie zobaczyliśmy, że bycie chrześcijaninem czy uczniem Jezusa Chrystusa zaczyna się od nawrócenia. Nawrócenie składa się z dwóch elementów, które zawsze występują razem. Jeden z tych elementów to opamiętanie się, czyli odwrócenie się od grzechu, a drugi element to zawierzenie Chrystusowi, czyli uwierzenie w Niego, zaufanie Jemu, poddanie się Jemu w takiej ufności, że On nas poprowadzi do Ojca. I zobaczyliśmy na przykładzie Saula z Tarsu, na czym polegało jego nawrócenie. Widzieliśmy tam oba te elementy, zawierzenie Jezusowi, ale też i opamiętanie się, czy odwrócenie się od grzechu. I zobaczyliśmy też, jakie zmiany nawrócenie wniosło do życia Pawła. Więc można powiedzieć, że temat nawrócenia zamknęliśmy. I teraz możemy pójść krok dalej. Co jest następnym krokiem w życiu chrześcijanina po nawróceniu? Co jest następnym krokiem w życiu ucznia Pana Jezusa Chrystusa po nawróceniu? I Biblia uczy nas, że tym następnym krokiem jest chrzest wodny, czy chrzest chrześcijański, chrzest wiary, czy nawet wyznanie wiary. Więc dzisiaj chciałbym zacząć temat chrześcijańskiego chrztu. Chciałbym zacząć ten temat tak w sposób ogólny. Najpierw, żebyśmy mogli ogólnie zobaczyć, o co chodzi, na pewne rzeczy, na pewne elementy, na pewne rzeczy składowe tego chrztu, a potem będziemy mogli zagłębiać się i jakby poznawać różne szczegóły związane z chrztem. I w tym celu chciałbym, abyśmy przeczytali fragment z Ewangelii Mateusza 28, 16 do 20. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, od wersetu 16 do 20, to jest tak zwane wielkie posłannictwo. Tak? 11 uczniów, czyli Pan Jezus zmartwychwstał, to jest ostatni moment przebywania na ziemi, zaraz potem Pan Jezus ma zostać wzięty w górę, więc po raz ostatni spotyka się ze swoimi uczniami. W tym wypadku spotyka się z 11. 11 uczniów. Udało się natomiast do Galilei, na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Więc to jest fragment, na którym chciałbym, abyśmy się skupili szczególnie na wersetach 19 i 20, ponieważ one jakby bezpośrednio odnoszą się do chrztu. Jest 5 punktów, który chciałbym poruszyć, czy powiedzieć, pokazać, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z tego fragmentu. Po pierwsze, chrzest jest nakazem Pana Jezusa Chrystusa. O czym mówią te fragmenty, ten fragment, który przeczytaliśmy, te wersety, które przeczytaliśmy? Więc Pan Jezus spotyka się ze swoimi uczniami, z 11, których wcześniej wybrał i nazwał apostołami. Oni mieli zostać po śmierci Pana Jezusa, czy też po Jego wstąpieniu do nieba, posłani na cały świat, po to, by głosić Królestwo Boże na całym świecie. Pan Jezus odchodzi do nieba, ale wcześniej właśnie spotyka się z tymi 11 i nakazuje im, aby pozyskiwali uczniów pośród wszystkich narodów. Na czym to pozyskiwanie uczniów ma polegać? Jak oni mają to robić? No, mają poprzez chrzczenie ludzi, poprzez zanurzanie ich w wodzie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczenie ich przestrzegania wszystkiego, co Pan Jezus przykazał. To mają robić. To mają czynić. Mają nakaz, żeby iść i to robić. Więc pierwsza rzecz, jakiej dowiadujemy się z tego fragmentu odnośnie chrztu, jest taka, że chrzest jest nakazem samego Pana Jezusa Chrystusa. Jest Jego bezpośrednim nakazem. Uczniowie nie wymyślili sobie tego, prawda? Nie doszli do przekonania, że jakiś chrzest, prawda, będzie takim fajnym ubarwieniem chrześcijaństwa. Albo nie doszli do przekonania, że Żydzi mają obrzezanie, prawda? To jest, to włącza ich do wspólnoty, więc my też powinniśmy mieć jakiś taki znak. Obrzezanie jest drastyczne, jest krwawe, więc będziemy mniej drastyczni, więc zanurzenie jest mniej drastyczne, tak, czy chrzest. Więc będziemy sobie mieli chrzest, taki zamiennik obrzezania. Chrzest, znaczy jako znak rozpoznawczy chrześcijan. Nasz tekst bardzo jasno, wydaje mi się, pokazuje, że Pan Jezus dał ten nakaz. Ten nakaz pochodzi nie od człowieka, ale jest to nakaz Pański. Sam Pan Jezus ustanowił chrzest, tak jak sam Pan Jezus ustanowił wieczerzę pańską. Więc to jest pierwsza i kluczowa rzecz. Nakaz chrztu pochodzi od Pana Jezusa Chrystusa i jest on dany dla uczniów, tak? Dla uczniów, dla Jego uczniów. Po drugie, chrzest właśnie jest częścią uczniostwa. Bycia uczniem Pana Jezusa Chrystusa. W tym naszym tłumaczeniu tego może nie widać, ale jeśli byśmy zwrócili się do tłumaczenia z Biblii Warszawskiej i w tym przypadku akurat jest to bardziej dosłowne tłumaczenie, to werset 19 i 20 brzmiałby tak. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. I tutaj no, kwestie gramatyczne są ważne. Tak? Głównym czasownikiem, no, czasownikami to jest idźcie i czyńcie uczniami. To jest rozkaz czy nakaz Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast chrzcząc i ucząc to są czasowniki, które są podporządkowane temu czynieniu uczniami. Więc czynienie uczniami jest głównym nakazem. Natomiast chrzczenie i uczenie ono wyjaśnia, na czym to czynienie uczniami ma polegać, czy co jest elementem składowym czynienia uczniami wszystkie narody, czy pośród wszystkich narodów. Więc to nam pokazuje, że chrześcijański chrzest jest przede wszystkim elementem uczniostwa. Tak? Jest to przede wszystkim element uczniostwa. Chrzest towarzyszy uczniostwu. Uczniostwo, czy pójście za Panem Jezusem Chrystusem, naśladowanie Go w codziennym życiu, jest kontekstem dla chrztu. Więc to nie chrzest jest tutaj istotą. Istotą jest uczniostwo. Jest to kluczowe, aby widzieć chrzest właśnie w kontekście uczniostwa. Dlaczego? Ponieważ właśnie w takim kontekście chrzest został umieszczony przez Pana Jezusa Chrystusa. W związku z tym nie powinniśmy umieszczać chrztu w żadnym innym kontekście niż kontekst uczniostwa. Nie powinniśmy też odrywać chrztu od kontekstu uczniostwa. Jeśli chrzest zostanie pozbawiony kontekstu uczniostwa, to przestaje być chrztem. Staje się to tylko zanurzeniem w wodzie, pokropieniem czy tam zamoczeniem, prawda? Czy nie jest to już chrzest. Więc to jest drugi punkt. Chrzest jest częścią uczniostwa, jest elementem uczniostwa. Po trzecie, chrzest podąża za nawróceniem. Tak? Jest to ważna kolejność. Chrzest podąża za nawróceniem. Mamy konkretny nakaz dany przez Pana Jezusa Chrystusa. Jak powiedziałem wcześniej, jest to tak zwane wielkie posłannictwo. Pan Jezus posyła swoich uczniów, aby oni czynili uczniami ludzi ze wszystkich narodów. Pytanie, jak w praktyce wyglądała realizacja tego nakazu, tego wielkiego posłannictwa. Więc patrząc na dzieje apostolskie i na przykład patrząc na działalność apostoła Pawła, możemy zbudować pewien model jego działania. Model działania apostołów, też model tego, jak ten nakaz był realizowany. Apostoł Paweł udawał się na przykład do jakiegoś miasta po to, żeby głosić Ewangelię. I najpierw szedł do swoich, czyli do Żydów, do synagogi. I tam głosił w sabat, tak, bo nabożeństwo odbywało się w sobotę. Tam głosił Chrystusa. Głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym, o Jezusie Chrystusie. I jeżeli ktoś się nawrócił to z tych Żydów, to został później ochrzczony, czy był chrzczony i stawał się częścią lokalnej społeczności chrześcijańskiej, zboru. Czasami Żydzi odrzucali to, co Paweł mówił i Paweł szedł do kogo? Później do pogan. I głosił Ewangelię na rynku na przykład. Rozmawiał z różnymi ludźmi i ci, którzy nawrócili się, czyli przyjęli chrześcijaństwo, byli chrzczeni i dołączani do lokalnej społeczności. Więc jakby co głosili, tak? Co głosili uczniowie? Ponieważ mamy różne kazania związane w dziejach apostolskich, związane właśnie z misją, no to widzimy, że uczniowie nie głosili chrztu. To nie było ich główne przesłanie. Głównym przesłaniem był Chrystus ukrzyżowany. Głównym przesłaniem był krzyż Chrystusa, odkupienie, jakie jest w Jezusie Chrystusie. Oczywiście temu głoszeniu mogło towarzyszyć, czy w niektórych miejscach towarzyszyło nauczanie o chrztu, czy też wezwanie do chrztu, ale nie zawsze. A natomiast zawsze w głoszeniu apostolskim było obecne wezwanie do nawrócenia. Do nawrócenia się. Czasem temu wezwaniu towarzyszyło wezwanie do chrztu, jak na przykład w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale. Żydzi się pytają, co mamy czynić, bo byli poruszeni kazaniem Piotra i Piotr odpowiedział, opamiętajcie się i dajcie się ochrzcić. Ale nie zawsze. W innych miejscach mamy, co mam czynić, aby był zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Więc zwiastowaniu towarzyszyło wezwanie do nawrócenia. I czasami było tam też wezwanie do tego, żeby dać się ochrzcić na wyznanie wiary. Więc to nam pokazuje, że nawrócenie było ważniejsze od chrztu. Tak? To było wezwanie było zawsze do nawrócenia, a czasami temu wezwaniu towarzyszyło wezwanie do chrztu. Więc nawrócenie było kluczowe, nawrócenie musiało być najpierw, ażeby ktoś potem mógł zostać ochrzczony. I przykład tego właśnie znajdujemy w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale. Jest to historia eunucha etiopskiego, urzędnika królowej etiopskiej. I w wersecie 35 czytamy, że Filip dołączył do tego urzędnika, ponieważ on czytał fragment z Księgi Izajasza, nie rozumiał, o co tam chodzi. I Pan Bóg kazał Filipowi, żeby dołączył się i mu wyjaśnił Ewangelię generalnie. Więc Filip dołączył się i zaczął od tego fragmentu Pisma wyjaśniać, pokazywać, jak całe Pismo Święte mówi o Jezusie Chrystusie. Więc wygląda na to, czyli wynika z tego, co tam jest napisane, że Filip głosił Ewangelię, ale też musimy wnioskować, że wspomniał, czy pokazał mu, że konieczność chrztu, tak, że jest tam gdzieś ten chrzest umieszczony i dlatego, kiedy przejeżdżali koło wody, tak, eunuch powiedział, czy zapytał Filipa w wersecie 36. Oto woda. Co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Konkretne pytanie. Mamy tutaj możliwość, tak? Jest woda. Co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? I jaka jest odpowiedź Filipa? Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Tak? Czyli mamy tu warunek chrztu. Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. I co odpowiada Filip? Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. Eunuch, ten urzędnik, uwierzył, że Jezus jest Chrystusem oraz że Jezus jest Synem Bożym. W związku z tym nie stało nic na przeszkodzie temu, aby został ochrzczony. Więc to nam pokazuje, że wiara, czy też nawrócenie musi poprzedzać chrzest. Człowiek, który nie nawrócił się, nie powinien zostać ochrzczony. To nie jest dla niego. Człowiek, który nawrócił się, powinien zostać ochrzczony, tak? Brak wiary, brak opamiętania, brak nawrócenia jest przeszkodą dla chrztu. Uczniostwo, czyli uczenie się od Jezusa, od Pana Jezusa, pójście za Nim, naśladowanie Go, wymaga od człowieka nawrócenia się. Człowiek musi się upamiętać i zawierzyć Chrystusowi. Jeżeli to się wydarzy, to człowiek może potem zostać ochrzczony. Więc chrzest podąża za nawróceniem. Czwarty punkt. Chrzest idzie w parze z uczeniem się. Tak? Co to, o co chodzi? Stanie się uczniem Chrystusa prowadzi do chrztu, czy powinno prowadzić do chrztu, ale trzeba powiedzieć też bardzo wyraźnie, że nie tylko do chrztu. Drugim elementem wymienionym przez Pana Jezusa Chrystusa jest uczenie przestrzegania wszystkiego, co On przykazał. Więc oprócz chrztu mamy tu kwestię uczenia się. W związku z tym oba elementy są równie ważne. Są to dwa składowe elementy uczniostwa, czy bycia uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Ważne jest, aby uczeń Jego został ochrzczony, ale równie ważne jest, aby uczeń Jezusa Chrystusa uczył się Chrystusa dalej. Tak? Uczył się przestrzegania wszystkiego, co Jezus przykazał. Dlatego nigdy nie wolno nam się zatrzymać na samym chrzcie albo na samym uczeniu się. Uczniostwo, uczenie się Chrystusa wymaga zarówno jednego, jak i drugiego. Co to znaczy w praktyce? W praktyce oznacza to, że chrzest prowadzi, czy powinien prowadzić do włączenia się do zboru, do lokalnego kościoła, do stania się członkiem zboru. Chrzest wiąże się z przynależnością do jakiegoś kościoła lokalnego, ponieważ to jest miejsce, gdzie człowiek uczy się przestrzegania wszystkiego, co Jezus nakazał. I taką praktykę widzimy właśnie w Dziejach Apostolskich. I przykład tutaj mam z drugiego rozdziału, wersety 41 do 42. Ci więc, którzy przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób. Do kogo? Do uczniów. Tak, do kościoła jerozolimskiego, do zboru jerozolimskiego. I co się działo dalej? Trwali oni w nauce apostołów. We wspólnocie razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. W wyniku chrztu zostało dołączone do kościoła w Jerozolimie około 3000 osób. Wszyscy oni trwali w nauce apostołów, we wspólnocie w łamaniu chleba i w modlitwach. Więc oni uczyli się od apostołów przestrzegania wszystkiego, co nakazał Jezus. I to jest pewna norma, to jest pewna reguła, ale jak w życiu to bywa, od reguły są pewne wyjątki. Tak? Czy mogą pojawić się pewne wyjątki. Takim wyjątkiem jest ten nasz eunuch, czy też dworzanin królowej etiopskiej, opisany w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale. On szedł do miejsca, gdzie prawdopodobnie nie było kościoła. Tak? Nie przyłączył się do jakiegoś lokalnego zboru, ale mimo to został ochrzczony, tak? Ponieważ wierzył. I to jest wyjątek. I oczywiście na czym powinniśmy się skupiać? Na wyjątku czy na regule? No na regule, tak? A wyjątki to się zdarzają. Tak? Więc to, co nas interesuje, to reguła. I na niej się powinniśmy skupiać. Chrzest wiąże się właśnie, czy też to, co uczniostwo wiąże się nie tylko z chrztem, ale z przyłączeniem do lokalnego kościoła, do zboru, ponieważ tam człowiek uczy się przestrzegać wszystkiego, co Jezus nakazał. Uczniostwo to nie tylko gotowość do przyjęcia chrztu. Często ludzie tak właśnie myślą, że uczniostwo to jak zostanę ochrzczony, to już więcej mi nic nie interesuje, tak? Mam wszystko, co potrzeba. Nie. Uczniostwo to też gotowość do tego, aby uczyć się Chrystusa, aby uczyć się przestrzegać, co Jezus nakazał. Więc to jest czwarty punkt. Chrzest idzie w parze z uczeniem się. I piąty punkt. Chrzest nie zbawia. Chrzest nie zbawia. I nie wynika to może bezpośrednio z tego tekstu, ale pośrednio. Biorąc pod uwagę, że chrzest jest częścią uczniostwa, że chrzest podąża za nawróceniem, że chrzest idzie w parze z uczeniem się, musimy dojść do wniosku, do logicznego wniosku, że chrzest nie zbawia. W Dziejach w 16 rozdziale znajduje się opis wydarzeń, jakie miały miejsce w Filipii w związku z przyjazdem Pawła do tego miasta. Apostoł Paweł razem z Sylasem w wyniku głoszenia Ewangelii znaleźli się w więzieniu i tam jest strażnik więzienny, który poszedł spać, tak, jest trzęsienie ziemi, on myśli, że więźniowie wszyscy uciekli i chce popełnić samobójstwo, ale więźniowie wszyscy zostali w środku, nie uciekli i to jakby jest szokiem dla niego. I dlatego przychodzi czy uwalnia Pawła i Sylasa i zadaje im pytanie kluczowe, które każdy grzesznik powinien zadać. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Tak, co mam czynić, abym był zbawiony? Jaka jest odpowiedź apostoła? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest do zbawienia konieczna. Nawrócenie jest do zbawienia konieczne. Chrzest do zbawienia już nie jest konieczny. Aczkolwiek trzeba dodać, trzeba być uczciwym wobec tekstu, że ten przełożony więzienia później został ochrzczony. Tak, później został ochrzczony, ale nie każdy człowiek ma czas na to, aby zostać ochrzczony. Są sytuacje, które nie dają człowiekowi takiej możliwości. Człowiek nawraca się, są takie sytuacje, nawraca się na łożu śmierci. Już nie ma możliwości, żeby tego człowieka, czy żeby ten człowiek został ochrzczony, ale to nie ma znaczenia, bo kluczowa, istotna jest wiara tego człowieka. Jeżeli opamiętał się i zwrócił się do Chrystusa w wierze, to otrzymał zbawienie. Tak jak ten człowiek, który zawisł na krzyżu razem z Jezusem. On się upamiętał, zawierzył Chrystusowi i dostał od razu obietnicę, że będzie z Chrystusem. Więc chrzest nie zbawia. To jest bardzo ważne. Chrzest nie zbawia. Do zbawienia konieczne jest nawrócenie, a nie chrzest. Co nie znaczy, tak, co nie znaczy, że można sobie tak obojętnie przejść obok chrztu. Nie można, ponieważ to jest nakaz Pana Jezusa. I jest on w kontekście uczniostwa. Idzie za wiarą, czy podąża za wiarą, idzie w parze z uczeniem się posłuszeństwa Jezusowi. Więc kwestia chrztu nie jest może kwestią zbawienia, ale jest kwestią posłuszeństwa ewangelicznego tak zwanego. Kwestią posłuszeństwa Chrystusowi. Posłuszeństwo Chrystusowi jest wyrazem wiary w Niego. Chrzest nie zbawia. Chrzest wyraża wiarę. Więc mamy 5 punktów, tak? Chrzest jest nakazem Pana Jezusa Chrystusa, chrzest jest częścią uczniostwa, chrzest podąża za nawróceniem, chrzest idzie w parze z uczeniem się, chrzest nie zbawia. Więc kilka słów zastosowania. Nawróciłeś się, czy nawróciłaś się? Stałaś się uczniem Jezusa, ale nie zostałeś, czy nie zostałaś jeszcze ochrzczony, czy ochrzczona? To mam nadzieję, że to nauczanie w jakiś sposób sprowokuje ciebie do głębszego zastanowienia się nad chrztem. Zobacz, że to nie jest wymysł człowieka. To Pan Jezus ustanowił chrzest. Pan Jezus ustanowił go dla swoich uczniów, więc jeśli jesteś uczniem Pana Jezusa Chrystusa, to Pan Jezus ustanowił chrzest dla ciebie. Jeżeli jeszcze nie jesteś ochrzczony. Więc to nie jest coś, co można zignorować, na co można przymknąć oko lub przejść obojętnie obok. Sam czy samemu musisz zdecydować. Nikt nie może zrobić tego za ciebie. dając się ochrzcić jako uczeń Pana Jezusa Chrystusa, spełnisz nakaz Pański. Pamiętaj, nie chodzi tutaj o podobanie się człowiekowi, czy jakimś ludziom, jakiejś grupie, ale chodzi o podobanie się Jezusowi Chrystusowi. Jeśli jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, to następnym krokiem po tym, jak się nawróciłeś, jest chrzest, ale też i przyłączenie do zboru. Mam też nadzieję, że to nauczanie pozwoli ci zobaczyć chrzest we właściwym świetle, ponieważ różne kościoły mają różne nauczanie na temat chrztu. W niektórych kościołach nie wynika to nauczanie w ogóle z Biblii. Być może to, co słyszałeś, co usłyszałeś dzisiaj, powoduje, że masz różne pytania co do chrztu wodnego, wątpliwości. Być może zastanawiasz się, czy chrzest niemowląt ma jakiś sens w związku z tym, co tutaj było powiedziane. Być może zastanawiasz się, czy chrzest niemowląt jest ważny. Być może zostałeś już ochrzczony jako osoba dorosła, bo też takie przypadki się zdarzają. Pytanie, jakie należałoby zadać, to w jakim kontekście to się dokonało, ten chrzest. Czy zostałeś ochrzczony, ponieważ nawróciłeś się do Chrystusa, czy może zostałeś ochrzczony z jakiegoś innego powodu? Niektórzy ludzie myślą, że jak zostaną ochrzczeni, to ich serce zostanie zmienione i nie będą grzeszyć. Będą żyli świętym życiem. Oczywiście nie w 100%, ale będą mniej grzeszyć w jakiś sposób. Chrzest tak nie działa. Jest to ważne, aby zobaczyć chrzest właśnie we właściwym świetle, w biblijnym świetle. I na podstawie tego, co zostało powiedziane dzisiaj, wynika, że tylko chrzest, który odbywa się w kontekście uczniostwa, który podąża za wiarą, tylko chrzest, który idzie w parze z uczeniem się, z przyłączeniem do zboru, jest tak naprawdę chrztem chrześcijańskim. W związku z tym każdy inny chrzest trzeba traktować nie jako chrzest, a jako zamoczenie człowieka. Mam nadzieję, że to nauczanie też pozwoli tobie, naśladowcy Pana Jezusa Chrystusa, zobaczyć potrzebę chrztu. Jeśli zobaczysz chrzest w biblijnym świetle, to prawdopodobnie też zobaczysz potrzebę chrztu w swoim życiu. Pan Jezus też został ochrzczony. Nie potrzebował chrztu od nikogo. Tak? Pan Jezus nie potrzebował chrztu od nikogo. Ale mimo to przyszedł do Jana, Chrzciciela, po to, żeby dać się ochrzcić. I Jan Chrzciciel co zrobił? Zaprotestował. Jan Chrzciciel nie chciał ochrzcić Jezusa, ale w pewnym sensie Jezus zmusił Jana Chrzciciela. Dlaczego? Ponieważ powiedział, trzeba wypełnić wszelką sprawiedliwość. Nie ze względu na człowieka Jezus postanowił się ochrzcić, ale ze względu na wszelką sprawiedliwość, ze względu na Boga, ponieważ on chciał się podobać Bogu. Więc on nie patrzył w tej kwestii na ludzi, ale patrzył wyłącznie na Boga. Więc jeśli jesteś naśladowcą Jezusa, to powinieneś naśladować Jezusa też i w tej kwestii. I do tego pragnę cię zachęcić, może trochę ułomnie, ale pragnę cię zachęcić do tego, żebyś rozważył, żebyś zobaczył właśnie na czym, czym jest ten chrzest, ale też żebyś mógł zobaczyć właśnie potrzebę chrztu, potrzebę poddania się Chrystusowi właśnie w tym nakazie. A jeśli jesteś uczniem Jezusa, który już został ochrzczony w konsekwencji nawrócenia się do Jezusa, to mam nadzieję, że to nauczanie, które będziemy jeszcze kontynuować, pozwoli uporządkować, usystematyzować nauczanie związane z chrztem wodnym. Jest to potrzebne właśnie ze względu na zamieszanie, jakie jest w tym chrześcijańskim świecie w związku z tym nauczaniem. Jest wiele różnych nauk krążących w sieci. Ludzie oglądają rzeczy, szukają w internecie różnych rzeczy. Jest tam mnóstwo, jest wszystko, tak? Nie zawsze jest to zdrowe, nie zawsze jest to pożyteczne. Dlatego ważne jest, abyśmy my mieli usystematyzowaną to nauczanie, tą wiedzę, żebyśmy mogli pomóc tym, którzy mogą mieć zamieszanie właśnie w związku z tym zamieszaniem, jakie panuje na zewnątrz. Żebyśmy mogli właśnie wskazywać na właściwe rzeczy, na zdrowe rzeczy. i zachęcać tych, którzy być może mają jakieś wątpliwości co do chrztu, mają może niewłaściwe nauczanie, czy też głoszą niewłaściwe nauczanie. Więc niech to wszystko służy Chrystusowi i Jego Kościołowi. Bogu niech będzie chwała. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za Pana Jezusa Chrystusa, dzięki Ci za to wielkie posłannictwo, które dał swoim uczniom, że On nakazał, aby oni szli i czynili uczniami pośród wszystkich narodów. I to jest nakaz, który jest też dany nam. My jesteśmy uczniami i też mamy nakaz czynienia uczniami innych. I Ojcze, daj nam mądrość w tym, żeby właściwie to robić. Żeby robić to w sposób, który Ciebie honoruje, Ciebie czci, żeby w sposób, który wywyższa czy uwielbia Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze, pomóż nam zrozumieć kwestię chrztu. Jest tyle zamieszania, jest tyle różnych nauk, kościoły dzielą się z tego powodu. Dlatego daj nam zobaczyć to, co Biblia mówi, to, co Twoje Słowo mówi odnośnie chrztu, abyśmy byli zbudowani nie na fundamencie jakiejś ludzkiej nauki, ale na fundamencie Słowa Bożego. Ojcze, proszę Ciebie, żebyśmy mogli właśnie widzieć, kto jest autorem tego nakazu, po co to zostało dane, jaki jest kontekst tego. Ojcze, proszę Cię, żebyśmy właśnie zdawali sobie sprawę z doniosłości tego, czym jest chrzest dla ucznia Pana Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, Ojcze, przekonuj, niech Twoje Słowo nas przekonuje. Niech Duch Święty działa i dotyka naszych serc i daje nam właściwe zrozumienie tego, czym jest chrzest, po co to jest. Jeżeli jest ktoś, kto nie jest ochrzczony, żeby mógł być przekonany właśnie przez Ducha Świętego, na podstawie Bożego Słowa, do tego, żeby dać się ochrzcić. A my, którzy jesteśmy ochrzczeni, że zostaliśmy ochrzczeni, żebyśmy mieli tą mądrość, żeby pomagać innym w ciele Pana Jezusa Chrystusa, innym uczniom Jezusa Chrystusa, którzy może nie widzą tego tak, jak my to widzimy, którzy mają zamieszanie, którzy mają wątpliwości, którzy mają różne pytania, to żebyśmy byli ludźmi, którzy potrafią poprowadzić, pokazać, wesprzeć, pouczyć, zachęcić. Ojcze, niech to wszystko będzie na Twoją chwałę przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.